Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Za konsoletą dzisiaj towarzyszy mi Piotr Wierzchoń. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I z tej okazji chciałbym, byśmy porozmawiali o tych niezwykłych ludziach z doktorem Marcinem Paluchem, historykiem wojskowości z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Witamy pana bardzo, bardzo ciepło. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, bo pora jest dosyć późna, ale o historii zawsze lubimy sobie porozmawiać. Na początek, panie doktorze, chciałbym, byśmy zaczęli od kontekstu, w jakim poruszali się żołnierze wyklęci wtedy, tuż po zakończeniu II wojny światowej, bo dzisiaj często zapominamy o tym, że przecież i władze w Londynie, ale ogólnie była taka też atmosfera, że no dobrze, wojna się skończyła, za chwilę złapiemy się za łby ze Stalinem, to znaczy Zachód się z nim złapie, a tak się nie stało. I być może ta nadzieja też miała wpływ na to, że oni walczyli. Jak pan sądzi?
Tak, oczywiście. Proszę państwa, trzeba sobie powiedzieć, to jest rok 44-45. Kończy się wojna, ale są takie przesłanki. Kardynał Chlont, nasz kardynał tutaj polski, prymas Polski, do końca swoich dni tutaj na ziemi, tutaj w Polsce, wierzył w to, że będzie trzecia wojna światowa. Że będzie jednak wojna między Anglosasami, tą demokracją, tymi aliantami zachodnimi, a Sowietami. A tym Związkiem Sowieckim, pomimo że chwilę wcześniej są sojusznikami. Taka wiara była, ludzie też myśleli, społeczeństwo polskie też myślało o tym, że może tak być, że będzie wojna na tych ziemiach odzyskanych, tych ziemiach, które zostały nam przekazane w wyniku zmian granic, bo przecież sobie trzeba jasno powiedzieć, że my mamy granice ustanowione w Jałcie, a więc w Jałcie konferencji jałtańskiej na Krymie w lutym 45 roku. My tam nie uczestniczymy. Za nas ustanawiają tą granicę Stalin, Roosevelt i Churchill. Zabierane są nam Kresy. Dlaczego? W końcu jesteśmy w zwycięskiej koalicji. Dlaczego? Dlaczego nam są zabierane Kresy? Oddawane jest nam rekompensata w formie ziem niemieckich. Oczywiście ta rekompensata i te zmiany granic...
Jest znacznie uboższa, dodajmy.
Tak, była oczywiście myślana też przez naszą konspirację, na przykład narodową, bo w końcu wygraliśmy nad Niemcami. To oni doprowadzili do wojny, do tej masakry, do tej bestialstwa naszego narodu i narodów na naszych terenach, a więc też i narodu żydowskiego.
I większości Europy, dodajmy.
I większości Europy, oczywiście. A więc dlaczego oni mają nie za to zapłacić? No, zapłacić terytorialnie. Zaczynając od... No, najczęściej wręcz wojny kończą się tym, że są zmiany granic, zmiany terytorialne. A tutaj jest jakaś rekompensata, jest taka zmiana granicy. My ostatecznie mamy mniejszą naszą Polskę niż ta Polska przedwojenna. Oczywiście z tym wielkim dostępem do morza, to jest ta nasza zdobycz, ale dlaczego tracimy Kresy, które mieliśmy formalnie uzyskane w formie traktatu ryskiego z Sowietami. A więc nasze granice ustanowione są przez Wielką Trójkę bez naszej obecności, pomimo że nasz rząd w Londynie jest oficjalnie uznawany do końca wojny. Nasz rząd londyński, wtedy to jest rząd Tomasza Arciszewskiego z PPS-u, jest formalnie uznawany. To nie jest uznawany ten rząd, który jest lubelny. Słynny rząd lubelski, słynne bywsze, jak ja tutaj powiem, były władze lubelskie, jak to jest Polska lubelska. To tylko rząd londyński jest uznawany.
No jest uznawany, panie doktorze, ale jednocześnie nie zaprasza się na przykład polskich żołnierzy na defiladę w 1946 roku w Londynie.
A to już jest strach. Z jednej strony jest zaproszenie wysłane do Polski, tej ludowej, a z drugiej strony nie jest wysłane zaproszenie, to znaczy jest wysłane nawet zaproszenie do polskich lotników, bo już Brytyjczycy już jednak się, powiedzmy, zreflektowali w tej materii, że no, polscy lotnicy, którzy bronili w końcu tej Anglii w 1940 roku, ale nasi piloci powiedzieli jasno, no to jak? tak, my będziemy tylko...
Tak, albo wszyscy, albo nikt.
Wszyscy, albo nikt. I trzeba sobie powiedzieć, to naprawdę taką tragedię tego żołnierza, tego Witolda Urbanowicza, na przykład pułkownika, który tam jest w tłumie tych ludzi, tam i obserwuje jako widz tą defiladę. To są takie informacje.
Coś absolutnie wstrząsającego. Ale wróćmy, panie doktorze, do żołnierzy wyklętych. Wróćmy do tematu głównego naszej dyskusji. Oni byli w pułapce tak naprawdę, bo jeżeli by się ujawnili, oczywiście, najprawdopodobniej trafiliby do więzienia. Jeśli mieliby trochę szczęścia, to po wielu latach uwięzienia z tego więzienia by się wydostali, ale prawdopodobnie by zginęli. Natomiast, no właśnie, ta pułapka powodowała, że szli do lasu.
Proszę Państwa, to taka pułapka, no co robić? No to czekamy na tą trzecią wojnę, no to mamy te lata 44, 5, 6. Czekamy na tą trzecią wojnę, bo jest taka przesłanka, są takie informacje. Widzimy, co się dzieje w 44 roku. Jest plan Burza. Polacy pokazują, że te ziemie od Kresów, to są polskie ziemie, to jest polskiego państwa ziemie. A Sowieci oczywiście po wyzwoleniu tego obszaru.
Otaczają opieką
pomocy, tak, po pomocy, bo oni mają operację Sejm. Jest taka specjalna operacja Sejm, polegająca nie od polskiego Sejmu, tylko od rzeki na Kresach, polegająca na tym, żeby wykorzystać polską konspirację, tą konspirację akowską. Oni mówili często biało Polaków albo białych legionistów, tam szczególnie na naszych Kresach tak nazywano. I wykorzystujemy ich, a potem ich aresztujemy. W ogóle na Kresach mamy jeszcze tajną, kiedyś tajną. Teraz już oficjalnie wiemy ją, od lat 90. wiemy, że mamy polsko-sowiecką wojnę partyzancką. Tak. Nasze oddziały kresowe walczą z Sowietami w Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie. No to są już paradoksy historii, gdzie za chwilę wchodzi Armia Czerwona i oddziały wileńskie biorą udział w wyzwoleniu Wilna, no muszą wziąć w to wyzwolenie razem, potem wspierane są przez Armię Czerwoną, a na końcu oczywiście rozbrajane przez słynnego Sierowa i w słynnym, powiedzmy, dowództwie niejakiego generała Czerniachowskiego. To też taka ciekawa postać. Jego pomników w Polsce już nie ma. To ważne powiedzieć, że takich pomników sowieckich, na przykład takiego Czerniachowskiego, takich czołgów T-34, takich pokazujących władzę tutaj Sowietów, jakby nas wyzwalali, armat na takich postumentach.
Tak, to pamiętamy to wszyscy.
Nie ma i trzeba to wyekspediować na złom. To nie jest żadne wyzwalanie, to jest ostateczna sowietyzacja.
Ale wrócę tak jeszcze, panie doktorze, do tego, co pan powiedział. To oznacza tylko jedno, że oni znali naturę tego reżimu sowieckiego, ponieważ z nim walczyli i to się przełożyło na ich walkę później.
Oczywiście, już od początku wileńskie oddziały, walka pod Surkątami. Major Kalankiewicz-Kotwicz tam ginie. Dodajmy, że ten cmentarz jest obecnie zniszczony przez władze białoruskie.
Cichociemny, prawda?
Cichociemny. Źle, że władza białoruska walczy z cmentarzami. No, to się tak nie robi, ale to się zawsze odwraca w drugą stronę. My nigdy nie niszczymy cmentarzy, nawet jak jest Armii Czerwonej. One są i w Lublinie przecież też. Ale i dalej idzie ta walka. Idzie ta walka i idzie to rozbrajanie. Na naszej Lubelszczyźnie te oddziały walczą, wyzwalają. 27 wyzwala nasze miejscowości pomniejsze, a potem wchodzi NKWD i następują wywózki Baranowicze, czy inne wywózki do Łagrów. Przecież generał Nil, ten słynny generał Nil, przypadkiem trafia w ręce NKWD. Nierozpoznany wyjeżdża na kilka lat tutaj na Syberię. No to przypadkiem w ogóle tak. Jest złapany. No przeżyje tam, a już nie przeżyje, jak wróci tutaj do Polski, jest zamordowany, powieszony w więzieniu rakowieckim. To jest w 53 roku, chyba 24 luty akurat. To jest taki mord. On jest powieszony. I to jest ten symbol takiego mordu. Mordu na takim super naszym oficerze. Generał Emil Fieldorf, Nil. Fenomenalny dowódca Kedywu.
Zresztą powstał też film, zdaje się, z Olgierdem Łukaszewiczem w roli głównej.
Tak jest.
Panie doktorze, jaka była skala działalności? Jaka była skala działalności żołnierzy wyklętych? Chodzi mi o ilość tych żołnierzy. Czy możemy ją jakoś określić?
To znaczy ja tak patrzę pod względem takiej siły, bo mnie oczywiście interesuje...
Historyk wojskowości, wiadomo.
Wojskowości, bo proszę Państwa, oddziały partyzanckie mają odpowiednią siłę ognia, siłę rażenia, powiedzmy, swoimi możliwościami. Trzeba sobie powiedzieć, że koniec wojny to jest też dużo broni jest tutaj na naszych terenach. Naprawdę to nie jest ten czas początków naszej konspiracji z Niemcami. Te oddziały są może niewielkie, one się sukcesywnie zmniejszają, bo może być nawet ze dwie kompanie na samym początku, gdzieś koło 45 roku, na przykład Las Stocki, słynny Las Stocki i major Marian Bernaciak Orlik, który wygrywa starcie nasze na naszej Lubelszczyźnie, Las Stocki w rejonie Kazimierza Dolnego.
Tak.
To jest jakieś powiedzmy 170 osób jego zgrupowania. To jest duże zgrupowanie jak na czas partyzancki, jak na tę walkę partyzancką. On wygrywa ekspedycją NKWD i milicji obywatelskiej i wygrywa to starcie w tych wąwozach Lasu Stockiego. Tam walczy, powiedzmy, z bronią pancerną też wrogą i wygrywa w tych wąwozach. Warto tam pojechać. Ja bym sobie oczywiście z chęcią tam pojechał, bo pozostały po tym oczywiście starciu mapki NKWD. Rosjanie po takich starciach rysowali bardzo ciekawe mapy, takie szkice. Oni jak dokonywali takiego starcia, to rysowali takie mapki, na przykład tutaj rejony Nałęczowa, skąd ja pochodzę, też rejon naszego Zalewu Zembożyckiego, tutaj te tereny też są starcia, no nie wszystkie są oczywiście zwycięskie, ale te oddziały oczywiście na początku są dość mocno uzbrojone w broń maszynową i automatyczną i niemiecką. Często widzimy, że te oddziały oprócz broni tej krótkiej, którą ma każdy żołnierz, to jest niezbyt normalne w regularnej armii obecnie, to może tak, ale wtedy to nie za bardzo. Mają doskonałe niemiecką broń Sturmgewehr, na przykład cały oddział, czy tam kilka osób, to już jest broń fenomenalna. No tylko, że problem polega na tym, że po pewnym czasie
brakuje
amunicji niemieckiej. Amunicji niemieckiej i żołnierze konspiracji muszą przerzucić się na broń sowiecką, a więc mają broń sowiecką, automatyczną, mają Dygtyriewy, ten Dygtyriew jako ta siła ognia RKM-u, bo trzeba sobie powiedzieć, to około 300 metrów można, to taki zasięg spokojnego ognia. Pistolet maszynowy to tak 50 do 100, ale pepesza, PPS, pistolety.
No mówiąc krótko,
granaty,
broń zdobyczna głównie, czy niemiecka, czy radziecka zdobyczna.
Ale czasami nasi żołnierze jeszcze chyba na czarną godzinę, jak to widzę na takim ładnym zdjęciu tutaj majora Uskoka Brońskiego, mają granaty Gamona, takie brytyjskie.
Brytyjskie,
to jest
bardzo
silny, bardzo silny granat, on jest dość silny. To jest potężny wybuch podczas tutaj odbezpieczenia i rzutu. A więc taka broń, no nie ma ciężkiej broni, nie ma ciężkich karabinów maszynowych. To jest już niestety domena NKWD. Nie ma czołgów, nie ma pojazdów pancernych. No niestety, tak walczy partyzantka. O ile jest dobra liczba amunicji, to jest dobrze. Te oddziały się zmniejszają, to kilkanaście tysięcy. Te patrole w 1946 roku są coraz mniejsze. Trzeba sobie powiedzieć, że nasza Lubelszczyzna, bo my tu cały czas operujemy naszą Lubelszczyzną, to tu jest Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, oczywiście. I ono, co jest ciekawe, ma te struktury wojskowe. Wojskowe. Tu są inspektoraty i tu jest wojsko. Tu są nasze oddziały partyzanckie winne, więc Hieronim Dekutowski Zapora, Marian Bernaciak, bo w innych terenach to win, a więc to Zrzeszenie Win stara się działać bardziej tak cywilnie. U nas się nie da. U nas się nie da. Jest za duży terror, gigantyczny, wszędzie jest terror i tutaj oddziały partyzanckie wiodą prym w tej walce, bo tu musi być taka struktura. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze na północy i na południu, bo tutaj są oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, na południu to oddziały Franciszka Przysiężniaka, Ojca Jana, słynne oddziały słynnego partyzanta. On przeżył wojnę, on dopiero w latach 70. zmarł. Bardzo słynna postać, bo mój dziadek to był łącznikiem w tych oddziałach Ojca Jana jeszcze w czasie wojny. A trudno powiedzieć, co było po wojnie, bo proszę Państwa, jak ja chodziłem do szkoły, lata 80. to się tak nie przekazywało jak teraz informacji, dlatego często nie wiemy o tych swoich rodzinach, jak one działały wobec Niemców to jeszcze pół biedy, ale wobec Sowietów było trudniej, tego się nie mówiło, żeby przypadkiem w szkole nie powiedzieć.
No właśnie, panie doktorze, chciałem zapytać jeszcze o jedno, jak wyglądał wiek tych żołnierzy wyklętych, bo czasami spotykam się z takimi zarzutami, że tak naprawdę nie załapali się na 39, nie załapali się na 44, to chcieli sobie powalczyć już pod koniec albo po zakończeniu wojny. No przecież tak nie było.
Czy oni chcieli sobie powalczyć?
Czy chcieli, czy musieli?
Józef Franczak Laluś. Dlaczego Laluś? On nie chciał wcale walczyć w kółko i na okrągło, bo jest ostatnim partyzantem śmierć w walce 21 października 1963 roku. On ma taki pseudonim, bo on chce być modny. Modnie ubrać ładnie, nie będzie w kółko w lesie siedział ale niestety jest zmuszony do tej walki, bo władza ludowa, pomimo że wie dobrze od władzy ludowej, pokątnie, tajnie, że za tą jego permanentną walkę to tylko mu grozi śmierć. No to jak mi chcecie mnie zamordować, się tak powiem,
to nie mam innego wyjścia.
Będę walczył dalej. Oni wcale nie chcieli wejść w to nowe życie, nawet tej Polski ludowej, już Polski tej komunistycznej, wyjść z tego lasu, ale im nie dawano. I to jest często ta konspiracja, oczywiście ludzi już, którzy nabierają tego doświadczenia w czasie okupacji, konspiracji wobec Niemców i potem wchodzą w tą okupację sowiecką, bo niektórzy oficerowie, to są młodymi oficerami, jest ten major Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, bo to jest kawalerzysta z krwi i kości, to jest kadrowy oficer Ułanów, chyba czwarty pułk Ułanów Zaniemeńskich, takie dalekie kresy, walczył jeszcze w 39 tutaj, u nas na Lubelszczyźnie pod Krasnobrodem, a później jest słynnym zagończykiem 5. Brygady Wileńskiej i on walczy do aresztowania, chyba w 48 roku walczy do aresztowania, to jest taki kadrowy, ale są też i młodsi, którzy się wywodzą dopiero z tej konspiracji przeciw Niemcom, konspiracji akowskiej. No i oczywiście trzeba powiedzieć następną rzecz, ostatnią rzecz, jest ta konspiracja młodzieżowa, bo tutaj świętej pamięci profesor Jan Ziółek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to mój też profesor, on też należał do tej konspiracji i nie jeden z tych ludzi należał ta konspiracja młodzieżowa. Ona miała na przykład za cel bardziej walkę propagandową, walkę z tym komunizmem w formie takiego wywiadu, ale też zbierano broń. Ta młodzież taka, która byli młodzi ludzie szkolni, powiedzmy, zbierali broń lata 50. i walczyli w takiej formie, a więc takiej. No i to, czym ja się oczywiście zajmuję, to wsparcie też na rzecz konspiracji tej antykomunistycznej ze strony Kościoła katolickiego.
Panie doktorze, musimy niestety kończyć, bo zbliżają nam się wiadomości. Ogromnie dziękuję panu za tę rozmowę.
Doktor, na następny raz
o tym sobie porozmawiamy. Doktor Marcin Paluch, historyk wojskowości Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Pięknie dziękuję panu za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.